Jest 7:35, panie i panowie. W naszym kraju organizowane są i były obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. No i z tej okazji dzisiaj kilka informacji. Między innymi wczoraj wmurowano kamień węgielny pod Muzeum Westerplatte i wojny 1939 roku oraz otwarto ekspozycję okolicznościową w budynku elektrowni. To wszystko wczoraj 1 września w miejscu w budynku elektrowni na Westerplatte i miało to miejsce tuż po zakończeniu uroczystości pod pomnikiem obrońców Wybrzeża. Ja się bardzo cieszę, że pomimo wczesnej pory pan Krzysztof Drażba, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku jest z nami. Witam serdecznie. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa.
Drogi panie Krzysztofie, tak się porobiło przez te ostatnie 30 lat po tej naszej tak zwanej transformacji, że powiem szczerze, że chyba to moje pokolenie plus 40 więcej pamięta o tych wydarzeniach, chociażby o tym, że uczono nas w szkole. Nigdy nie mówcie kampania wrześniowa, tylko mówmy wojna obronna, bo tak na przykład mówili ci, którzy nas zaatakowali. I gdzieś tego było znacznie, znacznie więcej w podręcznikach, czy do historii, czy na tak zwanych zajęciach dodatkowych. Niech mi pan powie na początek naszej rozmowie, pan Krzysztof Drażba, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku, czy idzie powoli zakopać tą dziurę niewiedzy młodego pokolenia i społeczeństwa pod kątem tych niedociągnięć i tego, co tak naprawdę zrujnowano w tej naszej humanistyce i nauce o naszej historii, przeszłości tych ostatnich 80-100 lat. Ciężkie zadanie?
Zadanie ciężkie. My w codziennej pracy edukacyjnej widzimy, że niestety nie jest lepiej. Przynajmniej powiedzmy do minionego roku szkolnego. Tak było, chociaż pewne symptomy widzimy, że chyba może się coś zmienia. Na pewno tutaj oczywiście kilka, myślę, przyczyn jest. Po pierwsze, to co pan powiedział, pokolenie 40+, po prostu miało, można powiedzieć, prawie że żywy kontakt z tą historią II wojny światowej poprzez swoich rodziców, dziadków. Te historie rodzinne opowiadane bardzo często w domach. I mimo wszystko, mimo to, że władze komunistyczne oczywiście o agresji sowieckiej nie można było mówić, ale o Niemcach i o tych agresji niemieckiej mówiono, o tych wydarzeniach takich sztandarowych jak Palmiry tutaj na Pomorzu, Piaśnica. Oczywiście nie mówiono o wszystkim. Poza tym też komuniści nie lubili, jak to system totalitarny, nie lubili indywidualności, tylko zbiorowości i na Pomorzu, na różnych miejscach, choćby w Szpęgawsku, właśnie w Piaśnicy są groby zbiorowe. Nie starano się wówczas dojść do konkretnych osób, żeby je wymienić, nazwać z imienia i nazwiska. Między innymi wynikało to z tego, że wówczas komuniści musieliby pokazać, że byli to księża, oficerowie, jacyś przedsiębiorcy, bogaci ziemianie, którzy właśnie żyjący w czasach II Rzeczypospolitej, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Więc tutaj właśnie jakby były te zbiorowości. Z drugiej strony niestety przez ostatnie 30 lat można powiedzieć, że historia była, nie waham się użyć tego słowa, rugowana ze szkół. Szczególnie właśnie historia najnowsza. A szanowni państwo, nie ma co ukrywać, że w przypadku historii takiego państwa jak Polska, znajomość historii co najmniej ostatnich dwóch wieków, a de facto od połowy wieku XVIII, kiedy zaczęły pojawiać się pewne mechanizmy, które doprowadziły do rozbiorów Polski, ale później właśnie powstania XIX wieku, to wszystko powoduje i rzutuje na dzisiejszą naszą rzeczywistość. Więc aby tą rzeczywistość zrozumieć, tak naprawdę młodzi ludzie, szczególnie młodzi ludzie, powinni znać historię Polski ostatnich dwóch wieków, aby rozumieć pewne mechanizmy, aby też w jakiś sposób żądać czy wpływać na polityków, aby tą naszą historię i pamięć historyczną kształtowali w odpowiedni sposób.
Panie Krzysztofie, Krzysztof Drażba, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN, naszym gościem w Poranku Wnet, który nadajemy spod urzędu, spod tego legendarnego budynku Poczty Gdańskiej. Roger Moorhouse w książce Polska 1939 Piersi przeciwko Hitlerowi również pisał o tym epizodzie. Niech pan powie, dlaczego to miejsce jest tak niezwykle, bo powiem słuchaczkom w tajemnicy słuchaczom, że no tutaj mój wydawca Jan Olęcki miał sporo pracy, abyśmy mogli nadawać ten poranek spod tego miejsca, bo tak jak sam pan powiedział, albo Westerplatte, albo to właśnie miejsce, Poczta Polska w Gdańsku.
Tak, w Gdańsku są dwa takie miejsca, symbole związane z wybuchem II wojny światowej w dniu 1 września 1939 roku. Atak pancernika Schleswig-Holstein na Westerplatte oraz równoległy i jakby skoordynowany w czasie o tej samej godzinie atak na budynek Urzędu Pocztowego Polskiej Poczty w Gdańsku. Takich placówek Polskiej Poczty w Gdańsku były trzy, ale ta jest symboliczna, charakterystyczna. Dzisiaj no, może się kojarzy, że poczta to jest po prostu urząd, gdzie przychodzimy, szybko załatwiamy sprawy, wychodzimy, a ten budynek jest symboliczny, jest oprócz oczywiście swoich gabarytów, kubatury. Tutaj po prostu byli Polacy, mieszkali Polacy, pracujący na co dzień w tym urzędzie w trakcie trwania Wolnego Miasta Gdańska, a bycie Polakiem w Wolnym Mieście Gdańsku to naprawdę było wielki akt odwagi, szczególnie pod koniec lat 30., kiedy bojówki hitlerowskie w Gdańsku atakowały Polaków po prostu w biały dzień, a policja gdańska, która była powołana do tego, by strzec porządku, przymykała na to oko, a wręcz czasami inicjowała takie wręcz po prostu ataki. Więc w ostatnich szczególnie miesiącach przed wybuchem II wojny światowej życie Polaków w Gdańsku było naprawdę trudne, w ciągłym niebezpieczeństwie. No a ten budynek został zaatakowany przez oddziały właśnie policji gdańskiej, ale wyposażone w odpowiedni sprzęt, w odpowiednią broń. Pocztowcy, Polacy jakby zdawali sobie sprawę, ten narost, że to napięcie, które wzrastało w ostatnich miesiącach, czy w ogóle od stycznia 1939 roku, powodowało, że Polacy do tego jakby się przygotowywali. Została wzmocniona placówka, pocztowcy przechodzili przeszkolenie takie przyspieszone wojskowe. Został tutaj przysłany z głębi Polski dowódca późniejszej obrony Konrad Guderski, który został ranny już w pierwszym dniu.
Tutaj jeszcze zatrzymajmy się na chwilę, ponieważ dla mnie osobiście ten budynek, historyczny budynek, który opierał się, powiedzmy szczerze, to byli cywile, którzy tutaj walczyli pod okiem porucznika Konrada Guderskiego. Natomiast czy możemy powiedzieć, panie Krzysztofie, że to był pierwszy przejaw barbarzyństwa Niemców? Rozstrzelano wszystkich tych, którzy ocaleli, broniąc tego miejsca.
Zdecydowanie był to pierwszy przejaw barbarzyństwa, wynikający chyba z tego, że Niemcy po prostu nie spodziewali się takiej obrony, tak długotrwającej, tak zaciekłej. Przypuścili tutaj kilka ataków, a spodziewali się, że będzie to, mówiąc kolokwialnie, spacerek. Szybka akcja, zdobycie budynku i będzie po sprawie. I potraktowali później pocztowców właśnie jak bandytów, a pocztowcy zostali skazani w wyniku zbrodni sądowej, ponieważ no właśnie po prostu chciano zgładzić pocztowców, aby pamięć o nich w ogóle została zatarta, a gdzieś w propagandowych filmach niemieckich zostali pokazani jako zwykli bandyci.
Pamięć i przeszłość, o tym mówił wczoraj m.in. prezydent Andrzej Duda i to będziemy analizować także pod kątem naszych korespondentów, bo przecież po godzinie 9 Jan Bogatko i przegląd prasy i wydarzeń niemieckich, również w tym aspekcie tego, co wydarzyło się w Warszawie. Nieco wcześniej Sławomir Budzik, szef Radia Deon, i opowieść również o tym spojrzeniu na wydarzenie sprzed ponad 80 lat. Natomiast nie możemy zapominać o tym, że tak naprawdę dzisiaj, drogi panie Krzysztofie, Krzysztof Drażbo, naczelnik oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, moim gościem w poranku wnet, musimy dzisiaj wykuwać gmach jutra, jak mówią klasycy, a więc też zapytam o to, co teraz na wokandzie Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, nad czym państwo teraz pracują, no i co przykuwa waszą uwagę właśnie po to, aby w przyszłości, powiedzmy, za te kolejne 80 lat pamięć o tamtych wydarzeniach nie zginęła, nie zniknęła, natomiast młodzi Polacy za te 80 lat też mieli w sobie etos Polaka, który wie o korzeniach, ale również jest za pan brat z tą historią swoją, tak aby przekazywać to następnym pokoleniom w genach, ale również w opracowaniach naukowych i przede wszystkim no, w takim rodzinnym sznycie przekazu z dziadka na syna, a potem syn przekazuje to dalej, więc nad czym państwo pracują?
Mamy zaplanowane kilka wydarzeń, aby upamiętnić tą rocznicę, aby właśnie przypomnieć Polakom, pokazać, aby kształtować takie podstawy, aby nazwać sprawców sprawcami, aby pokazać, że to Polacy byli ofiarami, a nie żadnymi współsprawcami, jak się teraz stara to czasami przekazać i powiedzieć. No i mamy różne wydarzenia, które mają zachęcić i z jednej strony, żeby przybliżyć tą historię, z drugiej strony, żeby ona zapadła właśnie w pamięć i była przekazywana dalszym pokoleniom. Dzisiaj od razu chciałbym zaprosić państwa, jeżeli ktoś będzie mógł, na godzinę 9:00 pod siedzibę Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku-Wrzeszczu przy alei Grunwaldzkiej 216 na otwarcie dwóch wystaw. Pierwsza wystawa Ukradzione dzieciństwo, przygotowana przez nasz oddział w Warszawie, która pokazuje poprzez zdjęcia. Tekstu jest tam naprawdę bardzo mało, ale są bardzo wymowne zdjęcia, które w kilku częściach pokazują jakby sytuację i rolę, które musiały dzieci przyjąć w wyniku wojny. Wojna do tego ich zmusiła. Były to role obrońców, no, obserwatorów, którzy musieli oglądać traumę wojny. To dzieciństwo zostało brutalnie przerwane. Druga wystawa to wystawa przygotowana przez nasze archiwum, pokazująca II wojnę światową na Pomorzu w dokumentach i zdjęciach właśnie zgromadzonych w archiwum IPN w Gdańsku, ale zapraszamy również na inne wydarzenia. Widzimy, że aby dotrzeć do młodych ludzi, no te formy muszą być ciekawe i atrakcyjne.
I bardziej obrazkowe.
Tak, i interaktywne. I właśnie 21 września w sobotę zapraszamy na Kępę Oksywską, do Dębogórza koło Gdyni, gdzie zorganizujemy grę terenową, poświęconą, zatytułowana jest Śladami Obrońców Kępy Oksywskiej, wrzesień 39, gdzie młodzi ludzie, czy wręcz wszyscy, wstęp jest wolny i nie ma ograniczeń wiekowych, będą mogli się jakby poczuć trochę tą atmosferę na własnych, można powiedzieć, na własnych rękach odczuć, bo na przykład będzie jedna scenka z transportowania rannego żołnierza, aby po prostu będzie przygotowany scenariusz, który będzie miał oddać jakby sytuację, która miała wówczas
miejsce. Ja się teraz uśmiechnę, panie Krzysztofie, bo przecież ja pokolenie plus 40, więc takie stare typy, jakie ja, no mieliśmy przecież przysposobienie obronne. Potrafiliśmy strzelić, rzucić granatem, kopać, ale również bandażować i przetransportować tego. Jak pan myśli, brakuje trochę takiego szkolenia młodym ludziom w szkołach średnich? Przydałoby się takie przysposobienie obronne, a to tak dla dyscypliny i nauczenia czegoś dobrego?
Zdecydowanie tak. Ja też jeszcze pamiętam, miałem ten przedmiot przysposobienie obronne. Jak najbardziej jest wskazane, potrzebne. My tutaj też chcemy wyjść naprzeciw. Będzie właśnie też punkt pierwszej pomocy. Współpracujemy również z Wojskami Obrony Terytorialnej, które właśnie jakby w pewien sposób starają się przywrócić te czynności, które dzisiaj jakby nie ma w szkole, czy żeby nauczyć młodych ludzi tych podstawowych zasad, które mogą przydać się w życiu w różnych sytuacjach. Więc będzie to również tak gra terenowa połączona z piknikiem wojskowym, więc serdecznie zapraszamy.
Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, panie Krzysztofie, bo muszę tutaj powiedzieć, bo przez całe nasze te poranki, kiedy będziemy opowiadać o wojnie obronnej roku 1939, no to mówimy też o takich ważnych postaciach i w gronie tych postaci, mówiąc o zakończeniu wojny obronnej w październiku 1939, to oczywiście major Hubal Dobrzański, ale również rotmistrz Witold Pilecki, o którym się troszeczkę zapomina w tym aspekcie wojny obronnej, natomiast 17 września, no to niezwykłe wydarzenie i powiem szczerze, że no wszyscy też na to czekają, na odsłonięcie pomnika.
Zgadza się, na placu przy Muzeum II Wojny Światowej zostanie odsłonięty pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego, Twarz odwagi, jak nazwał go jeden z anglosaskich naukowców, człowiek najodważniejszy, jeden z najodważniejszych w tych trudnych czasach II wojny światowej, który dał się złapać w łapance ulicznej, aby trafić do obozu Auschwitz, aby tam stworzyć siatkę konspiracyjną, przesłać na zewnątrz informacje o tym, co tam się dzieje, o tych strasznych rzeczach, które mają tam miejsce, aby ruszyć sumienie Zachodu. Jak wiemy, niestety to sumienie nie zostało ruszone. Również w przypadku, kiedy mówimy o zakończeniu II wojny światowej, również w przypadku Polski, niestety. Polska została sprzedana już w Teheranie, później przypieczętowany los w Jałcie i zachodni alianci nie mieli jakby wyrzutów sumienia.
I już tego przykładem było, panie Krzysztofie, to, co wydarzyło się przecież z Powstaniem Warszawskim. A propos tego wszystkiego, ci, którzy patrzyli na te mechanizmy pojałtańskie, poteherańskie, już wiedzieli, że tak naprawdę nikt tym powstańcom nie przyjdzie w sukurs i tak naprawdę ta ofensywa zatrzyma się na Wiśle i nic z tego nie będzie. Natomiast my walczyliśmy. Na koniec takie pytanie, bo pan penetruje, panie Krzysztofie, to wszystko, co gdzieś tam ukryte jest często szczelną kurtyną, i wy wykuwacie jak gdyby tą prawdę, która ma być ukazana, pomiędzy pragmatyzmem a bohaterstwem. Z pana perspektywy pracy w Instytucie Pamięci Narodowej, jak możemy wybalansować te dwie idee, te dwa ideały na skali chociażby pana badań i działań gdańskiego IPN-u?
Myślę, że nie jest to łatwe. W ogóle historia Polski jest bardzo ciekawa. Można by obdzielić ją tak naprawdę kilka państw, kilka narodów. No ale trzeba jakby wybalansować. To znaczy wiem, że myślę, że tak powiem. Wartością nadrzędną jest, aby być sobie wiernym, aby być wiernym ideałom i wartościom przekazywanym z pokolenia na pokolenie, bo to buduje naszą tożsamość narodową od, w przypadku historii Polski, od ponad już 1050 lat. I te wartości, które były, historia pokazuje, że pewne wartości są jakby niezmienne, czy może trochę ewoluują, ale są ważne w każdym wieku i próba, nie wiem, zmiany tych wartości, w ogóle przewartościowania o 180 stopni pewnych rzeczy, które widzimy tak naprawdę dzisiaj, no ta rewolucja obyczajowa, która przetacza się, no ona, proszę Państwa, też stara się, czy dąży do tego, aby jakby zanegować właściwie historię narodów Europy, stworzyć taką konglomerat, jakąś mieszankę, aby się to wszystko tak rozmyło, a historia pokazuje, że po prostu trzeba być wiernym własnym wartościom i budować na tych dobrych wydarzeniach z przeszłości, na bohaterach narodowych, którzy są jakby fundamentem, do których musimy się po prostu odwoływać, abyśmy wiedzieli, skąd przychodzimy, żebyśmy wiedzieli, dokąd idziemy.
Piękne podsumowanie naszej rozmowy. Uśmiechnięty pan Krzysztof Drażba, naczelnik oddziałowego Biura Edukacji Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Jest godzina 7:54. Dziękuję pięknie za udział. No i za chwilę jeszcze za podpowiedzi, bo przecież przed nami i Bydgoszcz, i Mława, i będziemy zaraz pana z Janem Aleńskim tutaj męczyć i podpytywać o to i owo. Poranek Wnet jest 7:54, za niespełna 6 minut Aleksander Bierzejski, przegląd prasy, ale teraz my kuzycznym z czwartego krążka informacji Lady Punk, tacy sami, to niezwykłe nagranie. Mała wojna. Poranek Wnet z Gdańska i patrzymy z panem Krzysztofem Drażbą na ten historyczny budynek Poczty Polskiej.